On się nie zmienił. To nie jest tak, jak mówią, że Polak głodny to zły, najedzony to leniwy. On jest niezmienny, Bóg jest niezmienny, ciągle dobry dla człowieka i chce nas błogosławić. Także cieszę się, że dzisiaj znów jesteśmy razem. Znów wielbimy Boga. I mamy dzisiaj taki przywilej, aby gościć pośród nas brata, drugiego brata w Chrystusie, Artura Surowskiego. Znany człowiek w oczach Boga, ale też i w ciele Jezusa. Może więcej będzie, jak będzie dał możliwość Pan jemu powiedzieć o sobie, ale on szukał Boga, był wyświęconym księdzem w Kościele Rzymskokatolickim, ale dalej szukał Boga i Bóg dał mu się poznać i dalej szuka Pana. Dalej szuka Boga, szuka Jego twarzy, szuka Jego oblicza, bo szuka Go po to, żeby być blisko tam, gdzie jest On, żeby się zbliżać do Niego. I jest na służbę aż tam daleko, daleko, krańce Europy, to jest aż pod Morzem Azowskim, nie wiem, za 30 godzin jazdy pewnie. Po sposobem, ale daleko, daleko. No na pewno jest to dalej niż do Huszlewa. Dalej. I to niż do Lublina i dalej niż do Mołdawii, bo tutaj mamy siostrę z Mołdawii, dalej niż do Dęblina, tak wymieniam z miejscowości. I dalej niż z Wochynia i z Bojanówki. Dalej, 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 dalej. A więc on będzie dzisiaj pośród nas, jest, będzie się dzielił i chcemy zrobić dwie jakby takie usługi, dwie sesje teraz i później będzie jeszcze jedna z jakąś taką przerwą na herbatę. I po tej przerwie będzie jeszcze druga. Wierzę, że jeszcze Pan da możliwość modlitwy jeden od drugiego, że to też będzie dla nas cenne i błogosławione. To, Krzysztofie, to nagrywasz, także jest to również nagrywane. Tak samo jak ta ostatnia usługa brata Rajmunda też była nagrywana. I tu wierzę, nastawcie swoje serca na słuchanie tego głosu Pańskiego, które Bóg ma dla nas. Niech Bóg wam błogosławi.
Aleluja. Chwała naszemu Bogu. Bardzo się cieszę, że znowu po w sumie trudno powiedzieć, czy długim czasie, czy niedługim czasie, bo to niby tak niedawno było, ale już chyba ze 2 lata minęły, prawie. 1,5 roku gdzieś tak, prawda? Dlatego bardzo się cieszę, że znowu z wami mogę być, tym razem bez żony, ale chcę powiedzieć o tym, że Bóg nam rzeczywiście błogosławi tam na Ukrainie. I ten zbór, który zaczęliśmy we dwoje, wciąż rośnie i ciągle Pan dodaje tych, którzy dostępują zbawienia. I chcę na początku dzielić się z wami świadectwem tego, co wydarzyło się od tamtego czasu, kiedy spotkaliśmy się ostatni raz i troszeczkę też opowiedzieć o takich cudach dotyczących całego mojego życia. Tutaj pastor Tomasz był, spotkaliśmy się w Lubartowie w sobotę, tak? W sobotę na usłudze pastora Rajmunda i być może pastor Tomasz miał możliwość ujrzeć mojego tatę, o którym kiedyś wam opowiadałem, prawda, że był niesamowity problem z alkoholem i że tak naprawdę to była taka jeden z większych problemów moich osobistych, w moim życiu osobistym, dlatego że będąc i w seminarium, będąc i księdzem, musiałem się jakoś mierzyć z tym problemem alkoholu w moim domu i alkoholizmu mojego ojca. I chcę wam powiedzieć, że tego na pewno wam nie opowiadałem, ale w tej chwili mój tato jest po modlitwie nawrócenia i przychodzi na nabożeństwa, nawet jeśli mnie nie ma w Polsce, bo jakiś czas temu jeszcze było tak, że przychodził do zboru tam na Tatarskiej tylko wtedy, kiedy ja przyjeżdżałem. A w tej chwili już przychodzi nawet wtedy, kiedy mnie nie ma i naprawdę widzę ogromne zmiany. W tej chwili tam we środę zawsze jest taka coś w rodzaju szkoły biblijnej i wiecie, systematycznie uczestniczy, widzę jak w domu odrabia prace domowe, czyta codziennie Biblię, bada, sprawdza, dlatego jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i dziękuję Bogu, że już, już mija w marcu 4 lata, odkąd mój tato nie pije i widzę naprawdę, jak Bóg go dotyka i widzę, jak Bóg zaczyna go też używać w służbie, w służeniu innym ludziom, dlatego że już mało tego, że sam przychodzi, to jeszcze i przyprowadza innych, którzy mają podobne problemy. Także Bóg jest wielki i Bóg odpowiada i za swoje słowa i za swoje obietnice. Jeśli Bóg coś tobie obiecał, to nigdy nie miej żadnych wątpliwości, że Bóg to zrobi. Jeśli pamiętacie, ja pierwszy raz, kiedy byłem z wami, opowiadałem o tym widzeniu, które opowiadała mi zakonnica, która modliła się za mnie, prawda? Gdzie jeszcze w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Jeśli ktoś nie pamięta, to tak króciutko przypomnę. To było widzenie, w którym Pan Bóg pokazywał duże drzewo zielone i od którego odłamała się gałązka. I było słowo powiedziane, że kiedy to się dokona, że wszystko w moim życiu Bóg postawi na swoje miejsce, i rodzinne relacje będą uzdrowione. I u nas było kilka takich rodzinnych sytuacji czy relacji, które były niezdrowe. Między innymi to właśnie sytuacja mojego ojca i sytuacja też z moim bratem. I na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że również sytuację z moim bratem widzę, jak Bóg powolutku rozwiązuje, dlatego że mój brat od kilku lat mieszka w Londynie i tam pracuje. I w tej chwili, nazwijmy tak, to po rosyjsku to się nazywa objedinienie, czyli objedinienie naszych kościołów, czyli takie zgromadzenie kościołów, w którym aktualnie jestem na Ukrainie. Mamy swojego misjonarza i swojego biskupa i kilka zborów wokół Londynu, Londyn, Bristol i tak dalej, także już zapraszają do Londynu i już czuję, jak Bóg będzie się dobierał do serca mojego brata. Także naprawdę jestem Bogu bardzo wdzięczny za wszystko, co uczynił w moim życiu, za to, że postawił je zupełnie do góry nogami, przewrócił, postawił je na głowie i musiałem wiele rzeczy sobie poukładać zupełnie inaczej, poznać na nowo. Od wielu rzeczy Bóg mnie uwolnił i dlatego wierzę, że dla każdego z nas Bóg ma niesamowity plan. I Bóg czeka na każdego człowieka, który jest w stanie odpowiedzieć, który jest w stanie być nawet chociażby zainteresowanym. A jaki to jest ten plan, który masz co do mnie? Chociażby zainteresowanym. Dlatego, że jeśli będziemy szukać tego planu, Bóg będzie miał możliwość dotknąć naszego serca. To, co pastor Tomek powiedział. Gdyby nie było mojego pragnienia i poszukiwania prawdy, i poszukiwania naprawdę żywej relacji z Bogiem w Kościele katolickim, dzisiaj nie byłoby mnie tutaj. I wiem, że wielu, wielu ludzi w Kościele katolickim poszukuje naprawdę prawdy. To może tak troszeczkę zabrzmiało tautologicznie, ale są ludzie, którzy naprawdę są przekonani, że tak powinno być, po prostu nie mają tej wiedzy, tego poznania, które mamy my. Ale jeszcze chcę się z wami podzielić jedną historią. Otóż rok po tym, jak odszedłem z kościoła katolickiego i przeszedłem do kościoła protestanckiego od momentu, kiedy się nawróciłem, wydarzyła się jeszcze jedna sytuacja. Mianowicie któregoś razu, kiedy byłem w Polsce, rodzice do mnie mówią, był twój kolega, również ksiądz. No i myślałem, że tak jak wielu księży, może przyjechał, żeby znowu namawiać mnie do powrotu, ale okazało się, że nie. Powiedzieli tylko, że powiedział, że odszedł. No i chciałby jakoś mieć kontakt ze mną. I to był mój kolega z mojego roku, z którym razem kończyliśmy seminarium. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu dwóch lat, każdym razem, kiedy byłem w Polsce, miałem możliwość spotykać się z nim. Albo on mieszkał w Warszawie, ale czasami bywał też u rodziców w Lublinie. Dlatego mieliśmy możliwość spotykać się albo ja jeździłem do Warszawy specjalnie, żeby z nim się spotkać, albo kiedy był w Lublinie, spotykaliśmy się w Lublinie. I ja cały czas mówiłem po prostu o tym, co Bóg zrobił z moim życiem, co Bóg uczynił w moim życiu. I świadczyłem cały czas I po 2 latach mój kolega podjął decyzję, ponieważ wielu księży odchodząc ma takie pojęcie, no trudno, będę żyć jako grzesznik, jako przeklęty, jako ekskomunikowany, jako... I wiecie, i wielu pomimo tego odchodząc chodzi na przykład w niedzielę do kościoła, siedzi gdzieś tam w ostatnim rzędzie i słucha kazań, mając poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie tego, że no coś zrobiłem nie tak, prawda? Albo nie wytrzymałem, albo się zakochałem, albo jakieś jeszcze inne motywy są. I niestety ten mój kolega również taki model odejścia z Kościoła katolickiego wybrał. To znaczy znalazł, nawet trudno mi powiedzieć, czy wcześniej już się zakochał. W każdym razie, kiedy odszedł, to w Warszawie zaczął mieszkać z kobietą, zresztą też z katechetką. Ale była niesamowite w tej historii było to, że każdy raz jak przyjeżdżałem, kiedy wchodziłem do tego domu, gdzie oni mieszkali, po rozmowie ze mną, wiedziałem, że, wiecie, no nigdy im nie mówiłem, że wy grzesznicy wielcy, mówiłem o tym, że no macie świadomość tego, że to jest grzech, ta sytuacja, w której jesteście. Oni mówili, mamy świadomość tego. Ale nigdy jakoś nie starałem się ich bić, prawda, Biblią po głowie i mówić. I widziałem, jak Bóg delikatnie przeprowadzał pracę i w jego sercu, i w sercu tej dziewczyny. I na początku ona buntowała się, na początku mówiła, jak to, chcesz mojego Pawła też zrobić protestantem i pastorem? Ja mówiłem, ja nic nie chcę zrobić. Ja nie chcę nic zrobić. Najlepiej byłoby, żeby Paweł pozwolił i ty też, żeby Bóg zrobił z wami to, czego Bóg pragnie dla waszego życia. I chcę wam powiedzieć, że po tych 2 latach spotkań zapraszałem też, będąc w Warszawie, często byłem u pastora Stepanowa w Spichlerzu i zapraszałem go na nabożeństwa. I jak ja przyjeżdżałem, to on zawsze miał jakieś tam jeszcze obowiązki, różne wytłumaczenia, dlaczego nie może być. Ale po 2 latach w końcu odważył się i zdecydował się pojechać na nabożeństwo i na nabożeństwie rozpłakał się. Na nabożeństwie wyznał swoje grzechy. Na nabożeństwie przyjął Jezusa do swojego serca i Bóg narodził go na nowo. I wiecie, co się stało po nabożeństwie? Przyjechał do swojej dziewczyny i powiedział: wybacz, moja droga, ale od tego momentu dalej w grzechu żyć nie możemy. I podjęli decyzję. On w tej chwili jest za granicą, pracuje, żeby troszkę oddać długów, które miał jeszcze z poprzedniego kapłańskiego życia. I w tej chwili bardzo często kontaktujemy się przez internet i tam, gdzie jest, zawsze szuka kościoła żywego i wierzę, że Bóg ma też niesamowity plan co do jego życia. I ostatnim razem, kiedy byłem w grudniu, znowu spotykałem się z księdzem w McDonaldzie w Lublinie i widzę, jak Bóg naprawdę chce posługiwać się mną właśnie w tym kierunku, żeby dawać świadectwo tego, że Bóg jest żywy, że nie musimy żyć z poczuciem winy, że to wcale nie jest tak, że jeśli obiecaliśmy, że nie będziemy się żenić, to tak naprawdę ja już teraz rozumiem, że zgrzeszyłem w tym momencie, kiedy przyrzekłem, że nie będę się żenić, a nie w tym momencie, kiedy odszedłem i się ożeniłem. I chwała Bogu za to, że Bóg pokazuje nam prawdę. Mało tego, chciałbym opowiedzieć wam troszeczkę o tym, co dzieje się w Berdiańsku, dlatego że wiele rzeczy się wydarzyło od tego momentu, kiedy przyjechaliśmy do Berdiańska i w tej chwili już nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co wam opowiadałem o Berdiańsku, a czego wam nie opowiadałem. W każdym razie, kiedy przyjeżdżaliśmy do Berdiańska, był taki moment, kiedy zostaliśmy, bo przeważnie misjonarze muszą żyć wiarą i powiedziane jest o tym, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. I będzie żyć wiarą. I kiedy wyjeżdżaliśmy z Zaporoża do Berdiańska, kiedy nas posyłano na placówkę misyjną, mieliśmy taką sytuację, że zapłaciliśmy za 2 miesiące za mieszkanie w Berdiańsku, za 2 miesiące z góry i zostawaliśmy zupełnie bez pieniędzy i bez widoków na przyszłość. To znaczy czysto po ludzku. I był taki moment, kiedy mieliśmy już wszystkie rzeczy spakowane i kiedy na następny dzień rano miał przyjechać samochód po te rzeczy. Wiecie, realnie przeżyłem obecność diabła. Realnie przeżyłem niesamowity strach. To była aż ja na fizycznym, jak to prawidłowo po polsku powiedzieć, na poziomie fizycznym odczułem obecność diabła przy sobie. Czułem niesamowity strach. Zacząłem widzieć po prostu realnie, diabeł zaczął mi mówić o tym, jak będzie wyglądać nasz przyjazd do Berdiańska i co się dalej będzie działo. I wiecie, przeżyłem niesamowity strach, niesamowity lęk. Serce biło mi z taką prędkością, że miałem takie poczucie, że prawdopodobnie zaraz umrę. I tylko leżałem koło żony, bo to było nocą, nie mogłem spać, moja żona już spała. I tylko sobie myślałem, Boże, ale jak to będzie? Jeśli ja umrę teraz, to Ira rano się obudzi, miała jechać do Berdiańska, a ja tutaj martwy leżę. Jak to dalej będzie? Jak ona sobie poradzi? I wiecie, realnie przeżyłem, nie wiem, czy ktoś z was przeżywał takie chwile, ale myślę, że każdy z nas przeżywa jakieś doświadczenia, gdzie przychodzi diabeł i realnie po prostu chce nas straszyć. Chce nam po prostu zakryć czy zamknąć drzwi i możliwość widzenia tego planu, który Bóg ma. I specjalnie opowiadam wam o tej historii, dlatego że ta historia później przechodzi w to, co dzisiaj dzieje się w Berdiańsku. Kiedy przeżywałem ten niesamowity strach i bojaźń taką, że za chwilę umrę, zacząłem przypominać sobie wszystkie słowa, co tylko mogłem sobie przypomnieć, które mówiły o tym, że Bóg jest ze mną, że Bóg mnie nigdy nie zostawi, że Bóg jest moją skałą, że Bóg jest dobrym pasterzem, że Bóg się o wszystko zatroszczy. I zacząłem przypominać sobie teksty, zacząłem przypominać sobie psalmy i zacząłem to mówić ustami. Cicho mówiłem, bo żona spała obok, ale zacząłem mówić ustami. I po jakimś czasie, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to trwało, na pewno to nie był krótki czas, ale po jakimś czasie to cytowanie słowa przeszło w modlitwę, przeszło w uwielbienie Boga, przeszło w modlitwę chwały i bardzo długo to trwało, ale ten proces przechodził właśnie od ogromnego strachu, od niesamowitego strachu, od poczucia, że naprawdę za chwilę umrę, przeszło do poczucia takiej niesamowitej wdzięczności Bogu za to, że doprowadził mnie do tego miejsca, gdzie jestem i za to, że naprawdę ja rozumiem, że On ma plan. Mówiłem sobie, że nawet sobie, swojemu rozumowi, swojemu sercu i diabłu mówiłem, nie, to nie jest możliwe, żebym ja umarł w tej chwili. Zbyt wiele Bóg ma planów. Przypominałem sobie różne historie, różne wydarzenia z mojego życia, kiedy miałem podejmować decyzję jeszcze przed podjęciem decyzji, ale kiedy już bardzo dużo było rozmów z Irą, jeszcze kiedy byłem w katolickim kościele, ona mnie ewangelizowała, ona ciągle podrzucała mi różne kasety i dyski z kazaniami wielkich namaszczonych kaznodziejów i był taki moment, kiedy miałem wypadek samochodowy, gdzie spadliśmy z nasypu ponad 3 metry, kilka razy odbiliśmy się przodem i tyłem i samochód spadł, ja jechałem jako pasażer i samochód spadł akurat na to miejsce, gdzie ja siedziałem. I troszeczkę dzięki temu, że byłem wtedy otyły, jeszcze miałem z 10 kilo więcej niż teraz, siedzenie pode mną się złamało, kiedy uderzyliśmy tylną stroną samochodu, ale kiedy spadliśmy na dach, spadliśmy dokładnie na to miejsce, gdzie ja siedziałem. I ja rozumiałem, że diabeł chce zrobić wszystko, żeby zniszczyć ten plan, który Bóg ma co do mnie. I kiedy po raz kolejny odczuwałem strach śmierci, przypominałem sobie wszystkie te momenty i mówiłem, nie, to jest niemożliwe. Zbyt wiele ma Bóg planów jeszcze co do mnie, żebym miał teraz umrzeć. I wiecie, ta modlitwa chwały, modlitwa uwielbienia po jakimś czasie przeszła po prostu w takie poczucie, ja zacząłem czuć siłę w sobie. Zacząłem realnie czuć, że jestem silny, że jestem mocny, że mogę wszystko, że Bóg jest ze mną. I po krótkim czasie Bóg zaczął, bo wcześniej widziałem różne, wiecie, widziałem widzenia, realnie widziałem różne obrazy, prawda, czy różne historie, które malował mi diabeł, który mówił o tym, że spotka mnie wstyd, pazor po rosyjsku, czyli no, rozczarowanie jakiś taki, że wszyscy będą się śmiali ze mnie, wszyscy będą mówili, ha, nie trzeba było zostawiać to, co miałeś, prawda? I różne takie historie i w którymś momencie po tej modlitwie uwielbienia, po tej modlitwie chwały, Bóg zaczął mi pokazywać duchowe rzeczy. Ja zobaczyłem autostradę. Zobaczyłem autostradę pustą, piękną, wolną, gdzie bez żadnych ograniczeń można z prędkością, jaką chcesz jechać. I tak zrozumiałem, wiecie, nawet wtedy byłem w takim stanie, że wiedziałem, że wkrótce zbliża się Euro 2012. Nawet pomyślałem sobie, że prawdopodobnie wybudują autostradę. Będę miał dobry dostęp do domu i z powrotem, ale dzisiaj wiem dokładnie, że to było duchowe przeżycie, które Bóg mi dał po to, żeby umocnić mnie, po to, żeby dać mi nadzieję, po to, żeby dać mi kierunek, w którym mamy się poruszać. I dzisiaj to ten obraz, który Bóg mi pokazał, ja zupełnie głęboko rozumiem, dlatego że od momentu, kiedy pojawiliśmy się w Berdiańsku, co roku, przynajmniej raz w roku, misjonarze z Lublina i nie tylko, między innymi dzięki Euromisji, przyjeżdżali do Berdiańska z ewangelizacją. I mieliśmy naprawdę niesamowity czas, gdzie Bóg działał, gdzie były różne cuda, gdzie naprawdę wielu ludzi spotkało się z Bogiem i nawróciło się. I na dzień dzisiejszy wiele, wiele cudów przeżyliśmy. Taki jeden może z ostatnich cudów. Spotkaliśmy na jednej z ewangelizacji. Właściwie podeszli do nas ludzie i usłyszeli o tym, że śpiewamy, że takie pobożne rzeczy tam robimy, prawda, i głosimy Słowo Boże. Podeszli do nas ludzie, dwaj młodzi mężczyźni i powiedzieli, że są z... Zapomniałem, jak to się po polsku nazywa, Благотворительный фонд po rosyjsku, czyli organizacja nie miłosierdzia, a no jakby... charytatywna, tak? Z charytatywnej organizacji. I powiedzieli, że no, chcieliby z nami współpracować, są zainteresowani, żebyśmy my z nimi jakieś projekty wspólnie przeprowadzali. I oni nas zapoznali z małżeństwem, które mają czworo dzieci i jedno dziecko jest chore, było chore, taką diagnozę miało związaną, no, rak krwi, krótko mówiąc. Oprócz tego jeszcze głuchota jakiegoś tam czwartego stopnia. Ja nie za bardzo w medycynie jestem obeznany, ale w momencie, kiedy spotkaliśmy się z tymi ludźmi, oni byli tak załamani, że każda wzmianka o ich synu po prostu wywoływała łzy i oni już byli przygotowani na wszystko, byli przygotowani łącznie ze śmiercią tego dziecka, chociaż chcieli go jakimi tylko można było sposobami ratować. I poproszono nas, żebyśmy uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na ratowanie tego syna. I oczywiście uczestniczyliśmy w zbiórce tych pieniędzy na pomoc temu dziecku, ale ze swojej strony jako zbór, prawda, jako kościół, zaproponowaliśmy rodzicom tego chłopca, że weźmiemy po prostu, żeby napisali. Mamy też taki zwyczaj, że stawiamy na każdym nabożeństwie żertwiennik, czyli po polsku. No jakby taki stół, prawda, gdzie można, czy nawet pojemnik, gdzie można wrzucać modlitewne prośby. I prosimy specjalnie, żeby każdy sam od serca napisał, co leży na jego sercu, i cały czas o te prośby, cały czas się modlimy na każdym spotkaniu. A w tej chwili mamy w ciągu tygodnia, oprócz poniedziałku i przeważnie soboty, chociaż czasami w sobotę przynajmniej raz w miesiącu też mamy spotkanie modlitewne. Praktycznie przez cały tydzień oprócz poniedziałku mamy spotkania, na których ten ołtarz modlitewny mamy obecny i o te potrzeby się modlimy. I chcę wam powiedzieć, że w bardzo niedługim czasie, chociaż chłopiec, który miał 14 lat i ważył około 45 kg, zupełnie był zniszczony przez chorobę, nic nie słyszał, nic już nawet po prostu nie reagował, ani nie poruszał rękami, ani nie poruszał nogami, ani nie wydawał żadnych dźwięków. To już był po prostu, można powiedzieć, taka sytuacja po prostu wegetowania. I ci rodzice bardzo, bardzo przeżywali. I odkąd zaczęliśmy się modlić, zaprosiliśmy też tych rodziców do tego, aby oddali swoje życie Panu Jezusowi, aby pokutowali za swoje grzechy, aby się nawrócili. I od momentu, kiedy zaczęliśmy się modlić za tego chłopca, być może minął miesiąc, być może, w trakcie tej modlitwy, i rodzice przyszli do nas i powiedzieli: słuchajcie, od jakiegoś czasu syn rusza rękami, rusza nogami i mało tego, zaczął wydawać różne dźwięki, różne odgłosy, i no, stał się takim żywym, że naprawdę widzimy, że wasze modlitwy działają. Naprawdę widzimy, że wasze modlitwy działają. I chcę wam powiedzieć, w tej chwili na Ukrainie, w naszym tym zjednoczeniu zborów, mamy ten rok ogłoszony rokiem umnożenia. Wiele się mówiło w wielu kościołach, w wielu zborach, na wielu konferencjach, mówiło się o wzroście kościoła, że kościół ma rosnąć. I bardzo często to w języku rosyjskim są dwa słowa. Jest słowo rost, czyli rośnięcie, i jest słowo umnożenie, w polskim zresztą też. Rozmnożenie, prawda, czy przymnożenie, czy umnażanie. I jeśli patrzymy do Słowa Bożego, gdyby wziąć i poszukać miejsca, gdzie jest napisane o tym, że Kościół rósł, to w oryginale, dlatego że różne są tłumaczenia, gdzieś może być przetłumaczone, że Kościół rósł, ale w oryginale nie jest powiedziane o tym, że Kościół rósł. Jest powiedziane o tym, że Słowo Boże rosło, ale powiedziane jest o tym, że liczba uczniów umnażała się, czy pomnażała się. Liczba uczniów pomnażała się. Dlatego w tym roku bardzo mocno i modlimy się, i pracujemy w tym kierunku, aby umnożył się Kościół i Bóg dał nam na nowo spojrzeć na pewne narzędzie, które Kościół od dawna ma. Które może czasami troszeczkę gdzieś zaniedbuje, gdzieniegdzie, nie wszędzie, ale gdzieniegdzie, to jest domowe grupy. Domowe grupy. I mamy w tym roku działanie skierowane na umnożenie Kościoła przez umnożenie domowych grup z Efezjan. Otwórzmy sobie Efezjan 4 rozdział. Efezjan 4 rozdział i 16 wiersz. Efezjan, 4 rozdział i 16 wiersz. Można z 15, żeby był pełny sens. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Ciało rośnie przy udziale każdego członka. I po rosyjsku to miejsce jest też przetłumaczone według swojej miary. Według swojej miary. Każdy członek ma swoją miarę. I według swojej miary każdy członek przyczynia się do tego, że ciało rośnie. Ciało rośnie. W jaki sposób ciało rośnie? Fizycznie. W jaki sposób ciało rośnie? Fizycznie. Przez odżywianie się, jak ono rośnie. Zobaczcie, po zaczęciu, co się dzieje? Komórki dzielą się. Dzielą się i z powrotem wracają dzielą się i rosną, prawda? Każda komórka dzieli się, czyli staje się na chwilę mniejsza, i później z powrotem rośnie do swojej miary. I następne komórki, znowu każda dzieli się i rośnie do tej miary, do dorosłej komórki, prawda? I to samo dzieje się w zborze, to samo dzieje się w kościele. Jeśli przestajemy się dzielić, to znaczy przestajemy się dzielić tym objawieniem, które każdy z nas ma, jeśli przestajemy się dzielić tymi cudami, których Bóg dokonał w naszym życiu, ale nie możemy tylko patrzeć wstecz i wspominać i myśleć o tych cudach, których Bóg dokonał jakiś czas temu. Ciągle potrzebujemy widzieć cuda, które Bóg działa dzisiaj. Ciągle potrzebujemy widzieć cuda i oczekiwać te cuda, które Bóg jest gotów dla nas zdziałać dzisiaj, jutro. Ciągle potrzebujemy pobudzać swoje serce, aby oczekiwało cudów. Wielu znanych, namaszczonych kaznodziejów mówi o tym, że tak naprawdę życie chrześcijańskie powinno osiągnąć taki moment, kiedy nie będziemy potrzebowali nawet cudów. Kiedy dla nas po prostu wszystko będzie na tyle codzienne, czy na tyle będziemy tak głęboko związani z cudami, że sami nie będziemy potrzebować cudów. Sami nie będziemy potrzebować cudów. Jeśli pamiętacie, bardzo ciekawy moment. Zobaczcie, że Piotr na początku, kiedy Jezus szedł po jeziorze, po Morzu Galilejskim, prawda, do nich, do łodzi, Piotr powiedział, powiedz, żebym wyszedł do ciebie. To było pragnienie przeżyć taki cud, który Piotr widział u Jezusa. Ale jest jeszcze drugi ciekawy moment. Po zmartwychwstaniu Jezus jest na brzegu, a Piotr jest w łodzi. Pamiętacie, co się dzieje? Piotr, nie patrząc na nic, w ciuchach, tak jak był, rzuca się w morze i płynie. Przecież mógłby już wtedy, wiecie, pokazać dojrzałość swojej wiary. Mógłby pokazać już, jak biegnie po falach i pochwalić się. O, Panie, zobacz, działa już teraz, nie wątpię. On nawet nie myśli o żadnych cudach, o jakimś chodzeniu po wodzie. On po prostu zobaczył Pana i rzucił się, żeby jak najszybciej się z Nim spotkać. A czasami nawet my jako wierzący ciągle jakoś pragniemy nawet zmuszać Boga do tego, żeby ciągle potwierdzał, ciągle cudami i znakami. Oczywiście Bóg to robi, ale Bóg też pragnie naszej dojrzałości, żebyśmy w końcu sami dla innych stali się źródłem wody żywej, żeby inni mogli czerpać przy nas, żeby inni mogli przeżyć cuda, będąc w naszym otoczeniu, czy będąc blisko nas. Bo jeśli jesteśmy w Chrystusie i Chrystus jest w nas, to każdy człowiek, który nas spotyka się z Chrystusem. Wiecie, przedziwne są historie. Zawsze, kiedy jadę do Polski, w pociągu jestem mniej więcej około doby. I jakiś czas temu tak sobie myślałem, bo wielu też namaszczonych kaznodziejów mówi o tym, że no, chrześcijanie powinni być bogaci. Jesteśmy w końcu synami króla. Prawda? Powinniśmy być bogaci. Powinniśmy być ludźmi sukcesu. Powinniśmy, prawda? Mieć wszystko w nim. I był taki moment, że tak sobie pomyślałem, jeśli mamy być bogaci, jeśli mamy być ludźmi sukcesu, to dlaczego ciągle jeżdżę tą taką... bo są wagony na Ukrainie sypialne, gdzie są przedziały i gdzie śpi cztery osoby, gdzie jedzie cztery osoby, a są takie wagony tak zwane ekonom klasy, gdzie są po prostu boksy. I gdzie jest, nawet w przejściu są łóżka, gdzie jest sześć łóżek w takim boksie i drzwi w ogóle nie ma. I tak się zastanawiałem, no kiedy już rzeczywiście Bóg będzie nas tak błogosławił, że albo będziemy mieli swój samochód i już będziemy jeździć z Berdiańska do Lublina, z Lublina do Berdiańska, albo że już tak nas Bóg błogosławi, że spokojnie będziemy mogli sobie kupić bilet z wygodnym tak zwanym coupé, prawda, czyli tym miejscem sypialnym. I tak się troszeczkę zastanawiałem na ten temat, ale kiedy spotykam ludzi właśnie w tych tak zwanych ekonomicznych wagonach, wiecie, co często się dzieje? Zaczynam rozmawiać z jednym albo z dwoma i nagle przy końcu podróży okazuje się, że cały wagon jest wciągnięty w rozmowę. Tym razem, jak jechałem do Polski, znowu miałem taką ciekawą rozmowę. Jechał ksiądz prawosławny i od razu, jak tylko wsiadł do pociągu, najpierw zjadł śniadanie albo taki wczesny obiad i później, wiecie, co zrobił? Był w tej prawosławnej sutannie, a później zaczął nakładać te szaty liturgiczne, wziął wiaderko, nalał z butelki wody do wiaderka, wziął kropidło i chodził i kropił. I gdzieś słyszę od razu jeden jakiś młody człowiek mówi: o, widzę, że batiuszka zdecydował się zająć się biznesem. A on mówi: nie no, dlaczego biznesem? Ja idę i błogosławię, modlę się za was. Wszystko dla was. Przecież jak? Ja to robię za darmo. Błogosławię. O, tutaj święcona wadziśka, prawda? Wszystko to dla was. Błogosławieństwo. Ile chcesz, mogę, nie będę oszczędzał. I później mówi: no i oczywiście, jeśli ktoś chce złożyć przy tym jakąś ofiarę, to nie mam nic przeciwko temu. I tak obszedł prawdopodobnie cały pociąg i później wrócił. No i też takie, dla mnie osobiście to też było takie antyświadectwo w tym wszystkim, dlatego że wracając, siadł w pierwszym tym boksie i tam było czterech mężczyzn, którzy, no często tak bywa na Ukrainie, że podróży towarzyszy alkohol, prawda, w pociągu, dlatego że no dobę, jeśli ktoś nie lubi czytać, to musi sobie coś ze sobą wziąć, prawda? I wyobraźcie sobie, że ten właśnie ksiądz prawosławny siadł obok nich, bo tam było jego miejsce, i za chwilę widzę, obserwuję całą sytuację i za chwilę widzę, że wyciąga swoją butelkę, taką dwulitrową, plastikową butelkę, wiecie, piwa, no i zaczyna razem z tymi mężczyznami, oni tam zadają mu pytania, zaczyna rozmawiać i najpierw rozmowa zaczęła się z tamtego miejsca. Ale później ludzie zaczynają komentować całą tę sytuację. I tutaj już do tej sytuacji dołączam ja. I oczywiście dowiedziałem się, że jestem sektantem i tak dalej. Ten ksiądz prawosławny już wszystkim udowadniał, że tylko prawosławni moskiewskiego patriarchatu będą na niebie, nikogo więcej nie będzie. Nie będzie ani katolików, ani nikogo innego, ani tych protestantów odszczepieńców. I czułem się, wiecie, zobowiązany, ponieważ mam przeszłość katolicką, więc czułem się zobowiązany i troszeczkę porozmawiałem z tym księdzem prawosławnym i przekonałem go, że chociaż nie chce, to jednak jest katolikiem. Zapytałem go o to, czy Kościół prawosławny jest powszechny. No i przyznał, tak, jest powszechny. I zapytałem, czy wie, jak w greckim języku, jak brzmi słowo powszechny. On mówi, no niestety greckiego się nie uczyłem. Ja mówię, bardzo szkoda, bo gdyby ksiądz się uczył greckiego, to by ksiądz wiedział. I będąc prawosławnym, nigdy by ksiądz nie mówił takich rzeczy. Bo po grecku słowo powszechny oznacza, czy brzmi katolikos. Więc utwierdziłem go w tym, że będąc prawosławnym i wojując za moskiewski patriarchat, jednak w sercu jest katolikiem. I już byłem bliski, żeby pokazać mu też całą głębię i radość, wiecie, bycia protestantem. Nie dla samego, bo wielu prawosławnych ma takie myślenie, że protestanci to są ci, którzy wychodzą na ulicę i wiecie, i robią strajki. Protestanci to są ci, którzy protestują. Cały czas protestują. To są ci wierzący, którzy przeciwko wszystkiemu protestują. Gdzie by jakieś strajki nie były, tam wszędzie są protestanci. I protestują. My czasami, owszem, jesteśmy z protestującymi, ale nie ze względu na to, że jesteśmy protestantami. Moi drodzy, naprawdę chciałbym się wielu rzeczami z wami podzielić. Ta druga część bardziej zechce wejść w rozmyślania nad Słowem Bożym i podzielić się z wami też i przemyśleniami, i tym, co Bóg mi odkrywa, i tym, jakie cuda dzieją się właśnie dzięki tym, właśnie dzięki temu, że odnawiamy swoje myślenie o Kościele, o zborach, o tym, jak możemy służyć, bo próbowaliśmy robić wiele rzeczy. I ja jako pastor też próbowałem robić wiele. I im więcej robiłem, tym bardziej się rozczarowywałem. Im więcej oczekiwałem od siebie, im więcej oczekiwałem od ludzi, tym bardziej się rozczarowywałem. I kiedy Bóg powiedział do mnie bardzo mocno, że kiedy tylko będę opierał się na kiedy tylko będę ufał, będę się opierał na człowieka, będę ufał człowiekowi, kiedy tylko będę zwracał się ku człowiekowi i myślał sobie, o, ten na przykład, ten będzie moim pomocnikiem, o, z tym to razem już tyle zrobimy. Jak Bóg powiedział, że jak tylko będę opierał się na człowieka, Bóg sam będzie przychodził i będzie wszystko niszczył. Tylko to, co będzie zbudowane na ufności do Niego, tylko to przetrwa. I chcę wam powiedzieć, że naprawdę niesamowite Bóg rzeczy działa i w tej chwili mamy domowe grupy nie u ludzi wierzących, nie u naszych członków naszego zboru, ale mamy domowe grupy w mieszkaniach ludzi, którzy niektórzy przyjęli Pana Jezusa, niektórzy nawrócili się, ale bardzo często jest tak w Ukrainie, że ktoś na przykład pomodli się modlitwą nawrócenia, ale później do kościoła, już do zboru bardzo trudno jest zaprosić go, żeby rzeczywiście przychodził na nabożeństwa. I wielu jest takich, którzy nawet na różnych ewangelizacjach, gdzieś tam ulicznych, czy w różnych sytuacjach byli nawróceni, ale do kościoła się nie przylepili. Nie przylgnęli do kościoła, nie weszli do kościoła, nie służą Bogu. I dzisiaj naprawdę dzieją się cuda. Bóg otwiera drzwi akurat tam, gdzie wydawało nam się, że są zamknięte. I planujemy, bo w tej chwili dopiero od stycznia zaczęliśmy pracę z domowymi grupami. W tej chwili planujemy już, w tej chwili żywe są dwie grupy. W grudniu jeszcze mieliśmy tylko jedną grupę domową, która odbywała się w pomieszczeniu, gdzie mamy i niedzielne nabożeństwa, i prowadziłem ją ja. Bo myślałem, no a kto będzie prowadził, jeśli ja nie będę prowadził? Jeszcze nie widziałem nikogo, no tak czułem, że no komu można by zaufać? Ale Bóg pokazał niesamowitą rzecz, że ci ludzie, o których nawet nie myślałem, i ci ludzie, od których się nie spodziewałem, wzięli na siebie odpowiedzialność. I mamy dwie grupy w tej chwili już funkcjonujące, które prowadzi dwóch My w tej chwili nawet nie chcemy nazywać tego liderami, dlatego że długi czas nazywało się tych, którzy służą domowym grupom, nazywało się liderami. Wielu ludzi nazywało się liderami i w tej chwili przechodzimy do zupełnie innego, do zupełnie nowego myślenia. Zobaczcie, kiedy mówimy o liderowaniu czy o liderstwie, to mówimy o kim? O lider jest który w kolejności? Jest pierwszy. A kiedy mówimy o słudze czy o służbie, to o którym w kolejności mówimy? O ostatnim. I teraz zobaczcie, zmienia się zupełnie myślenie. Kiedy wychowujemy liderów, ja nie mam nadzieję, że tutaj ja nie chcę jakoś burzyć, powiedzmy, ustrojów, które są u was. Ja tylko mówię po prostu o tym, co Bóg nam daje i w czym się poruszamy. I dlaczego o tym mówimy. Że wszystkich liderów chcemy nazywać sługami. Sługami. Właśnie po to, żeby wrócili do prawidłowego myślenia. Że jestem liderem nie po to, że liderstwo to nie są, wiecie, pagony, że to nie jest jakiś status w zborze czy status w kościele, ale prawdziwe liderstwo to jest właśnie służba. Jestem pierwszy tam w służeniu. Nie pierwszy tam, gdzie widać do odznaczenia, ale pierwszy tam w służeniu. Dlatego mówimy ciągle o tym, żebyśmy nazywali siebie sługami. Żebyśmy rzeczywiście mieli poczucie tego, że Bóg chce, żebyśmy służyli. Jeśli Jezus umywał nogi i powiedział, tak czyńcie. Piotr mówi, o, nie będziesz mnie mył. Nie będziesz mi mył nóg. Piotr nie mógł przyjąć tego. On rozumiał, jeśli Jezus umyje mu nogi, to co to oznacza? Niewolnik myje nogi. I on mówi, nie, Panie, jak? Ty nie możesz być w pozycji mojego niewolnika. Nie możesz być. I Jezus mówi, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał części ze mną. Nie będziesz miał udziału ze mną. I Piotr co wtedy wymyślił? To umyj mnie całego. To już wtedy to nie znaczy, że jesteś moim sługą. To umyj mnie całego. A Jezus mówi, umyty potrzebuje tylko nogi sobie umyć. Nogi. Zobaczcie, to jest naprawdę głęboki obraz tego, kim jesteśmy i co mamy w Chrystusie. Obraz świętości, jaką mamy w Chrystusie. Że zostaliśmy oczyszczeni, obmyci Słowem Bożym i jedyne, co u nas jest czasem brudne, to są podeszwy. Bo chodzimy po tym świecie, bo chodzimy po ziemi, bo stykamy się z grzechem. Po prostu dotykamy stopą, podeszwą, dotykamy grzechu, ale cali jesteśmy czyści, jesteśmy oczyszczeni. I to jest niesamowite, że Bóg nam to dał. I kto otrzymuje to objawienie, naprawdę zostaje uwolniony i zaczyna żyć w wolności dziecka Bożego. Zaczyna żyć jako wolny człowiek. I już nie musi być niewolnikiem grzechu, nie musi być niewolnikiem przekleństwa, nie musi być niewolnikiem, staje się człowiekiem wolnym. Dlatego w tej chwili chciałbym, żebyśmy może zrobili przerwę, tak? I po przerwie przejdziemy do rozmyślań nad Słowem Bożym i chciałbym się bardzo z wami podzielić kilkoma rzeczami, które Bóg położył w moje serce i chciałbym razem z wami się modlić o tak naprawdę o odnowienie naszego umysłu, żeby wciąż odnawiał się nasz umysł. Dlatego, że jeśli zostajemy w takiej stagnacji, w starym myśleniu, w starym pojmowaniu, w starych przyzwyczajeniach, w starych utwierdzeniach, w tym doświadczeniu, które mamy, które idzie za nami, to ono bardzo nas, jeśli nie zatrzymuje, to chociaż hamuje. I dlatego często nie możemy pójść do przodu. Niech Bóg błogosławi ten czas przerwy i później się